Popołudnie wnet.
Kiedy państwo słuchali Jokera, to myśmy tutaj już rozmawiali z kolejnym gościem o fake newsach i o kontynuacji albo jej braku. Profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, jest gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Aktualnie UKSW, o ile tak, się nie mylę.
Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Warszawski, więc tym bardziej serdecznie witamy pana profesora. To w ramach takich rutynowych rozmów oceńmy stan polityki Anno Domini 19 lipca. Kto wygrywa, kto przegrywa w tym wyścigu?
No, teraz sytuacja jest dość jasna. PiS prowadzi i jakby to porównać do wyścigu kolarskiego, to odbił od reszty peletonu. Tam gdzieś daleko za nim pedałuje Grzegorz Schetyna, a jeszcze daleko za Schetyną cała reszta. No i tak to w tej chwili wygląda. I raczej no nic nie wskazuje na to, żeby ta kolejność miała do końca ulec zmianie. No ale pamiętajmy, że to są jeszcze 3 miesiące, już oficjalnie nie ma w ogóle terminu wyborów, ale zakładam, że ta połowa października jest jednak bardzo prawdopodobna, więc jeszcze trochę czasu zostało, ale to tak naprawdę no, musiałoby się coś bardzo znaczącego wydarzyć we wrześniu lub w tych pierwszych tygodniach października, żeby tą kolejność odwrócić.
Zresztą cały czas się tak zastanawiam, czy ta niedyskrecja premiera była przypadkowa, czy to jakaś specjalna złośliwość wobec pana prezydenta, żeby ogłosić
mu... Znaczy był to na pewno błąd. No, premier Morawiecki jednak za dużo mówi i to się będzie na nim ściło. Już opozycja mu przypomina wypowiedzi sprzed 2 lat. On się powinien więcej zastanawiać nad tym, co mówi, bo on popada w takie słowotoki. Dla premiera to jest bardzo ryzykowne. Lepiej oszczędnie gospodarować na tym stanowisku słowem, bo później będą łapać za słówka. No ale zobaczymy, kto będzie premierem po jesiennych
Tylko
wyborach.
Przypomnijmy, że w czasie jednego z swoich wystąpień w Katowicach premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd będzie intensywnie pracował bez przerwy wakacyjnej do 11, no do 12, albo potem pan premier zmienił na 11 października datę, bo jest cisza wyborcza, więc ogłosił termin wyborów na 13, mimo że termin wyborów ogłasza prezydent. I się
znaczy wiemy, że to jest najwcześniejszy możliwy termin, natomiast rzeczywiście no, premier nie powinien był tego sugerować, bo od tego jest prezydent i to był pewien no, policzek, to może za dużo powiedziane, no ale był to pewien brak szacunku dla urzędu prezydenta. Natomiast no, jest w interesie obozu rządzącego i prezydenta Dudy, który jest z nim związany i z niego się wywodzi, żeby te wybory się odbyły jak najszybciej, no bo jeżeli dla partii rządzącej koniunktura jest dobra, jest, no to po co to przedłużać o kolejny miesiąc, bo teoretycznie mogłoby to być też połowa listopada.
No tak, taka jest myśl, że im szybciej skonsumujemy efekt zwycięstwa do Europarlamentu, tym lepiej dla nas. Taka jest chyba logika Prawa i Sprawiedliwości.
Dokładnie tak. Znaczy to tutaj została oczywiście, ale powiedzmy jasno, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ten trend dla PiSu był korzystny, tylko on się wzmocnił po tej klęsce opozycji, której się ona jednak nie spodziewała, bo tam spodziewano się raczej remisu albo z remisu na wskazaniem na koalicję europejską. Wiemy, że wynik był kompletnie inny i od tego momentu opozycja jest w głębokim kryzysie i rozsypce, który raczej się nie skończy w najbliższych tygodniach, a zatem już przed tymi wyborami opozycja pójdzie podzielona, w związku z tym i też siła jej rażenia będzie dużo mniejsza.
No właśnie, czy będzie mniejsza, to jest pytanie, które zadają sobie politycy opozycji. Większość mówi idźmy razem, większość, no bo największa jest Platforma, więc ma najwięcej polityków, to logiczne mówi chodźmy razem, wtedy będziemy mieli lepszy wynik, a PSL ma biegunowo odmienne zdanie w tej kwestii.
No tak, bo PSL, po pierwsze tam mamy dwie grupy polityków. Po pierwsze mamy grupę, którą bym określił jako zwolennicy koncepcji Pawlaka, który zawsze był dzieckiem szczęścia, no który został tuż po 30 premierem, to rzeczywiście jest dzieckiem szczęścia. Był wtedy najmłodszym premierem w Europie. On myśli, że to szczęście
albo
go nie opuszcza. W
przypadku, jak
i on sobie wymyślił taką oto koncepcję, że PiS PSL samodzielnie wejdzie do Sejmu, bo tyle razy mu się udawało wejść, to i tym razem się uda. Będzie miał tych 20 plus minus posłów i to będzie ten języczek uwagi, przy pomocy której PSL wróci do władzy, rozdając karty. I oczywiście to jest marzenie każdej partii, być tym małej partii, a PSL jest małą partią, być języczkiem uwagi. Obawiam się, że poza Pawlakiem mało kto wierzy w powodzenie nawet w PSL-u tego scenariusza. Natomiast ci, którzy nie chcą koalicji z Platformą, rozumują w ten oto sposób. Lepiej, najwyżej nie przekroczymy progu 5%, ale 3% na pewno dostaniemy. To przebiedujemy dzięki dotacjom, bo przypomnę, że dotacje dostaje każda partia powyżej 3%, nie powyżej 5%. Przebiedujemy te 4 lata, ale przetrwamy jako samodzielna siła. Natomiast jeżeli się teraz po raz kolejny połączymy koalicją z Platformą, to prawdopodobnie się w niej roztopimy, już nie wrócimy w ogóle po ponad 120 latach jako samodzielny byt. I ta opcja tożsamościowa w PSL-u jest ciągle silna i ona chyba zwycięża. zwycięży, co moim zdaniem sprawi, że ta partia rzeczywiście będzie no, na tym 3-procentowym wyniku musiała między 3 a 4 zadowolić się, bo ja się spodziewam wysokiej frekwencji, a im wyższa frekwencja, tym te mniejsze ugrupowania mają trudniej z przekroczeniem progu. Wtedy liczą się tak naprawdę tylko dwaj gracze, PiS czy Zjednoczona Prawica, jak kto woli, no i jego główny przeciwnik zbudowany wokół Platformy Obywatelskiej. Czy on się będzie nazywał Koalicja Obywatelska, Europejska, czy inaczej, wiadomo, że to jest platforma z koalicjantami mniejszymi i słabszymi.
W tych wyborach w roku 2015, żeby wejść do Sejmu, trzeba było uzyskać plus minus 650 tysięcy głosów. W tych nadchodzących to może być i milion.
Może być, bo ja się spodziewam, pokazały to wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie była frekwencja dwa razy wyższa. No, ja się nie spodziewam oczywiście frekwencji na poziomie 80%, ale jeżeli ona sięgnie 60%, to będzie najwyższa to frekwencja w dziejach wyborów parlamentarnych od roku 89, kiedy przypomnę było 60, prawie 3%, a później już było tylko gorzej. W porywach żeśmy przekraczali 50% w wyborach parlamentarnych. Tu się spodziewam bliżej 60, czy nawet 60, a to oznacza, jak mówię, że zyskują przede wszystkim ci dwaj najsilniejsi gracze. I dlatego no, ten milion jest bardzo realny, żeby przekroczyć próg.
A co świadczy ta cała dyskusja o łączeniu się lub dzieleniu opozycji? Czy to świadczy o tym, że oni rzeczywiście się nie mogą po tej klęsce podnieść? To świadczy o tym, że być może... osobiste antagonizmy są zbyt duże.
Znaczy, to zawsze przy takich sprawach jest ileś czynników, natomiast decydujące jest oczywiście poczucie poza SLD, że właściwie wszyscy są niezadowoleni z wyników w ramach jakby opozycji liberalnej, z wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, no bo SLD można powiedzieć, ale SLD też nie ma do końca powodów do zadowolenia, bo tak naprawdę z tych premierów SLD-owskich, którzy weszli, to właściwie SLD może liczyć właśnie na nikogo, bo ani na Millera, ani na Belka, ani na Cimoszewicza, to są wolne ptaki, starsi, schorowani panowie, którzy będą się leczyć w Brukseli. Oni też SLD nie pomogą.
Pewne przywiązanie, bo poszli do socjalistów, a nie do partii ludowej.
No tak, w tym sensie tak, no bo gdzieś musieli pójść. Natomiast to ja bym nie liczył, oni nie są żadną siłą napędową dla lewicy. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że ten wynik koalicji europejskiej w sumie matematycznie niezły, no bo to jest dobrze ponad 30%, okazał się no, finalnie nie satysfakcjonować nikogo i on spotęgował tam narastające frustracje. Przy czym ja jednak sądzę, że to na końcu się jednak skończy trzema blokami. Znaczy głównym wokół Platformy, drugim wokół PSL-u, będzie malutki blok i trzeci malutki blok to będzie ta część lewicy, która nie chce z SLD i nie chce z Ketyną. Budowana wokół partii Razem. No więc prawdopodobnie te dwa mniejsze bloki nie przekroczą progu. Jeśli tak się stanie, to będziemy mieli tylko dwa obozy polityczne w następnym Sejmie. To znaczy PiS i antypis w postaci Platformy Obywatelskiej.
Chyba, że SLD będzie zmuszona, żeby pójść z lewicą razem i z innymi mniejszymi.
No jeżeli negocjacje Czarzastego ze Schetyną nie odniosą skutku, to oczywiście wtedy może powstać duży blok lewicowa. Schetyna może prowadzić z Platformą i to przy dwóch blokach oczywiście szansa, że ten mniejszy przekroczy próg jest większa. Ale też gwarancji nie ma. Ja uważam, że gwarancję wejścia do następnego Sejmu ma dzisiaj tylko Zjednoczona Prawica i koalicja zbudowana wokół Platformy Obywatelskiej. Wszystkie inne listy czy koalicje typu Wiosna, która nie wiadomo co ostatecznie zrobi, typu Konfederacja, Kukiz, są obciążone wielkim ryzykiem nieprzekroczenia progu.
O Wiośnie nawet z lekkim wstydem powiem, że się zapomniałem w mojej kalkulacji, na mojej kartce ta partia, to ugrupowanie nie znalazło miejsca, no ale zanim do Wiosny przejdziemy, to jeszcze SLD, bo pojawił się tekst wczoraj w tygodniku Wprost, ale jest to tekst odkrywczy, mówiący, że politycy Platformy widzą, że być może sojusz z SLD, z postkomuną im nie służy, że bardziej odpycha wyborców niż ich nowych przyciąga.
No moim zdaniem tak, ja uważam, że gdybym był na miejscu Schetyny, to oczywiście najpierw bym próbował zbudować koalicję wszystkich przeciwko PiS-owi, znaczy i SLD i PSL-u, ale później to zresztą co on powiedział, pierwszym wyborem jest PSL. Jeżeli się okaże, że nie da się zrobić tej szerokiej koalicji, to z punktu widzenia Platformy sensownie jest walczyć o polityczne centrum, a to jest oznacza sojusz z PSL-em i pozostawienie poza burtą no właśnie i Wiosny i SLD, więc w sensie matematycznym te dwie formacje z kolei mają więcej głosów niż PSL. No i tu jest ten problem, tu jest to ryzyko, że koalicja z całą lewicą może jednak dać więcej głosów. To jest ten dylemat Schetyny. Czy bardziej mu zależy na tym konkretnym wyniku wyborczym, czy na przyszłości Platformy Obywatelskiej? Bo ten doraźny wynik wyborczy, który być może przesądzi o tym, czy Schetyna przetrwa jako lider Platformy, kazałby mu się jednak dogadywać z lewicą. I tą z Wiosny i tą z SLD, bo tu będzie prawdopodobnie taka koalicja Platforma plus Lewica miała więcej głosów niż Platforma plus PSL. Tylko że to będzie oznaczało oddanie PiS-owi politycznego centrum, gdzie prawdopodobnie PSL zostawiony przez Platformę zatonie. Tymczasem w Polsce rządzą ci, którzy pozyskują polityczne centrum. Oddanie na dłużej politycznego centrum przez Platformę jest dla tej partii w dłuższej perspektywie klęską.
Niektórzy mówią, że Włodzimierz Cimoszewicz, no może nie miał tak dobrego wynika jak Donata Hübner sprzed 5 lat, ale też tak bardzo znowuż Platformie w Warszawie nie zaszkodził, Platforma triumfowała.
No ale Warszawa jest miastem liberalnym, tu PiS tak naprawdę nie ma szans wygrać, podobnie jak no, liberałowie nie mają szans na Podkarpaciu czy Podlasiu. No polska geografia wyborcza jest ustalona z grubsza od 30 lat i mamy oczywiście regiony tak zwane swingujące, kiedyś na przykład Świętokrzyskie było zakochane w SLD, a później się zakochało w PiS-ie, prawda?
No całkiem ostatnio, to jest świeża miłość.
Więc oczywiście mamy tutaj regiony, które przeszły pewną ewolucję, ale mamy też regiony o bardzo silnej tożsamości, powiedziałbym, przywiązaniu, no i to właśnie jest z jednej strony Pomorze Gdańskie, o którym pan mówi, które się trzyma Platformy, a z drugiej strony ma pan Podkarpacie czy Podlasie, które się trzyma PiS-u.
Chociaż jak się tak pogrzebie w tych wyborach, czy w tych wynikach wyborczych do Europarlamentu, to takie Kaszuby Południowe, gdzieś wokół Kartuz, tam zaczęło pogadać Prawo i Sprawiedliwość.
Ale oczywiście, no to na tej zasadzie w środku pisowskiego Podkarpacia jest Rzeszów, gdzie prezydent Ferenc z SLD od lat rządzi i nie ma PiS szans z nim wygrać, prawda? To, ale to nie zmienia
jakby geografii całego... Taka to zakazuje parady równości w Rzeszowie.
Więc to jest odrębna sprawa. SLD jest pod względem obyczajowym bardzo nielewicowy, tak bym to ujął.
A prezydent Ferenc w szczególności...
No, dobija 80, więc też nie wymagajmy od niego, żeby był tutaj bardzo progresywny obyczajowo.
Tak jest. Zresztą, jak jest taki koncert w Rzeszowie, jednego ducha, jednego serca, katolicki, chrześcijański, religijny, to prezydent Ferenc siedzi do końca w pierwszym...
No oczywiście, że tak, ale to nie inaczej się profesor Majchrowski zachowuje w Krakowie, który też jest, kiedyś był z wojewodą z ramienia SLD, no a jednak uczestniczy w uroczystościach religijnych w Krakowie, jak najbardziej.
I tak powoli, powoli na paluszkach, opisując regiony, zbliżamy się do drugiej części naszej rozmowy, czyli do regionalizacji, deglomeracji albo podziału dzielnicowego Rzeczypospolitej, jak zwał, tak zwał, czyli do całego szeregu bardzo różnych projektów decentralizacji Rzeczypospolitej. Jeden z tych projektów powstawał także przy współudziale pana profesora.
Tak jest, to jest projekt Zdecentralizowana RP, promowany przez Stowarzyszenie Inkubator Umowy Społecznej. I rzeczywiście jest taki projekt, myśmy przygotowali taki dokument, który można zobaczyć na naszej stronie właśnie, zdecentralizowanarp.pl. To jest projekt tak zwanej karty wojewódzkiej, który proponuje dość daleko idące usamorządowienie Polski, czyli mówiąc wprost, zrobienie trzeciego etapu reformy samorządowej. To traktujemy jako materiał do dyskusji, wszak prezydent Duda zachęcał bardzo mocno, żebyśmy dyskutowali o ustroju Polski. No to grupa ludzi postanowiła taki projekt przeprowadzić, zaproponować i on się spotkał z bardzo różnymi reakcjami. Bardzo się nie spodobał, jak rozumiem, części polityków Prawa i Sprawiedliwości, co mnie kompletnie nie dziwi. No ale innym się spodobał, natomiast on leży sobie na stole, będzie rozbudowywany, doskonalony i może kiedyś doczeka się siły politycznej, która się nim bardziej zainteresuje niż te dzisiaj polską, w polskiej polityce obecna. Jak nie, no to pozostanie jak wiele innych projektów eksperckich, które się nie doczekały realizacji.
No ile dobrze rozumiem, studiując ten dokument ideę, to jednak tą podstawą decentralizacji będzie samorząd wojewódzki, nie, a nie ten gminny czy
nie,
powiatowy.
Właśnie nie, to jest pewien błąd, bo tytuł karta wojewódzka jest nieco dezinformujący, bo on sugeruje, że my chcemy dać ogromną władzę wyłącznie samorządowi wojewódzkiemu, a ten gminny zdusić. Nie. Mamy świadomość, że tam istnieje pewien antagonizm. My na przykład przewidujemy instytucję w ramach województwa, która wzmocni rolę samorządów niższego szczebla. Mianowicie my chcemy, żeby powstały senaty wojewódzkie obok sejmików, gdzie będą z urzędu wszyscy burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast i będą mieli tak zwany głos ważony w tym senacie, czyli będą reprezentowali, ich głos będzie zależny od liczby mieszkańców, których reprezentują. I ten senat będzie równoważył owe sejmiki wojewódzkie. To znaczy mówiąc wprost, jeśli się tam stworzy nieco inna koalicja w tym Senacie niż w Sejmiku, to nie będzie władzom wojewódzkim tak łatwo przeforsować swojej decyzji, tylko dlatego, że jakaś partia ma większość w Sejmiku. Nie, trzeba się będzie jeszcze dogadać z tymi prezydentami, z większością tych prezydentów, wójtów i burmistrzów. I to jest mechanizm równoważenia się. Oczywiście on wymaga pewnej kooperacji, ale to jest to, czego my w Polsce właśnie nie potrafimy. My nie potrafimy ze sobą współdziałać, potrafimy się ze sobą kłócić. To wychodzi nam znakomicie. Ten mechanizm ma wymuszać pewne pewną kooperację i on ma właśnie dowartościowywać. To jest jeden z wielu jeszcze naszych innych propozycji dowartościowania samorządu gminnego. Także nie jest tak, że my chcemy zdusić ten samorząd gminny przez supremację samorządu wojewódzkiego.
A w czym jakościowo różni się władza centralna od tej władzy samorządowej na stopniu wojewódzkim, a tym stopniu gminnym?
No to jest tak, że no, ona się różni tym, że władza centralna odpowiada za... Bo my nie jesteśmy zwolennikami, wbrew temu, co pan sugerował, rozbicia dzielnicowego, co sugerowałoby państwo federalne. Otóż my twierdzimy, że jest możliwe zdecentralizowane państwo unitarne. Najlepszym przykładem są państwa skandynawskie, czyli to są kraje, w których mamy z jednej strony unitarny model. Bo na czym polega różnica? Różnica to jest najistotniejsze, żeby to zrozumieć. Otóż w państwie federalnym, takim jak są Niemcy czy Stany Zjednoczone, jest pewien obszar kompetencji dla samorządów zagwarantowany konstytucją, których władza centralna jakby nie może im odebrać. Prezydent Stanów Zjednoczonych, podobnie jak kanclerz Niemiec, nie może zmienić pewnych decyzji władz lokalnych. Nawet jeśli mu się bardzo nie podobają. W naszym systemie, zgodnie z obecnie obowiązującą konstytucją, taką władzę ma premier. My byśmy chcieli, żeby to się zmieniło, żeby prezydent miał tą władzę, ale w systemie zdecentralizowanego państwa unitarnego prezydent może uchylić dowolną decyzję władz samorządowych, jeżeli uzna, że ona jest niezgodna z konstytucją bądź innymi ustawami ogólnopolskimi. Natomiast umówmy się. Weźmy taki przykład, jeden z mnóstwa, handel w niedzielę. To jest temat, który budzi ogromne emocje. Dlaczego to musi być regulowane w skali całego kraju przez ustawę sejmową? Dlaczego nie mogą tego lokalne społeczności rozstrzygać według swojego uznania, na przykład na szczeblu wojewódzkim? Mamy województwa bardziej konserwatywne, które są przywiązane do tego, że niedziela jest, prawda, dniem wolnym od pracy, dniem rodzinnym. I mamy województwa bardziej liberalne, gdzie przywiązanie do tego jest mniejsze. Dlaczego jedna strona ma narzucać drugiej rozwiązanie? Niech sobie to w skali województwa te kwestie rozstrzygają, te samorządy. Podobnie jest ze szkolnictwem. Czy naprawdę musimy stale realizować jeden ściśle scentralizowany system edukacji? Moim zdaniem nie. Tutaj trzeba dać większe pole samorządom do kompetencji. Więc to są takie przykłady, obszary spraw, ich jest bardzo wiele, gdzie można by...
W niedzielę, tak, załóżmy, mamy województwo świętokrzyskie, na zakazie handlu w niedzielę najbardziej tracą wielkie galerie handlowe. Załóżmy, że w takim świętokrzyskim wpływ galerii handlowych jest nieduży, lobbying jest słaby, handel w niedzielę zostaje, pracownicy handlu są, załóżmy, na to szczęśliwi. Mamy mazowieckie wielkie galerie handlowe, wielki lobbying, wielka siła. I tutaj się okazuje, że tak jest zrobione, że nie ma handlu w niedzielę. A państwo jedne jest silniejsze wobec lobbingu.
To prawda, tylko że musimy pamiętać o jednym. Lobbying występuje także w skali państw i mamy na przykład, prawda, lobbying wielkich koncernów globalnych. No, nagle się okazuje, że tu Unia Europejska nas chroni przed pewnymi rzeczami, że Polska jest za słaba, żeby stawić czoła, nie wiem, Microsoftowi na przykład, czy Google'owi. Więc ja powiem tak, oczywiście takie zagrożenie zawsze istnieje, dlatego my się domagamy też, żeby równolegle z tą decentralizacją szło wzmocnienie mediów lokalnych. Media lokalne są dzisiaj w bardzo złym stanie, dlatego że nie mają finansowania niezależnego bardzo często od lokalnych władz. Są uzależnione finansowo, w związku z tym praktycznie nie ma żadnej kontroli społecznej tych władz. My uważamy, że owszem, istnieje takie prawdopodobieństwo, że ten lobbying by w tym mazowieckim zwyciężył, tylko że tu akurat jest sporo dziennikarzy, ale w takim innym małym województwie, prawda, gdybyśmy wzmocnili media lokalne, to one by patrzyły tym lobbystom na ręce i nie wiem, czy by obywateli przekonały, czy nie. Pewnie tego się nie da wszystkiego wykryć. Tylko ja twierdzę, że z góry zakładanie, że jeżeli coś zdecentralizujemy, to ci straszni lobbyści, lokalne sitwy i kliki wszystko rozkradną i zniszczą, jest ułatwianiem sobie życia, bo jest wiarą, że w tej Warszawie są sami sprawiedliwi, że tu nie ma żadnych kliki lobbystów.
Żyjemy w mieście afery reputacyjnej.
No więc właśnie, więc dlatego ja bym na to patrzył bardzo ostrożnie. Ja uważam, że są różne obszary, jedne bardziej podatne na lobbing, inne mniej. Natomiast sedno sprawy tkwi w ludziach, czy ludzie są poinformowani i czy potrafią się przeciwstawić pewnym patologiom. Bo te patologie wszędzie są równie groźne. Natomiast jedno mnie przekonuje do decentralizacji, a mianowicie jeżeli mamy do czynienia, wróćmy do tej edukacji, z jednym ministrem edukacji, który popełnia błędną decyzję, to tą decyzję odczuwają wszyscy uczniowie w całym kraju. Jeżeli będziemy mieli regionalnego ministra edukacji, to jego błędy będą odczuwali tylko uczniowie z tego województwa, a nie z całej Polski. Tymczasem jeśli w innym województwie edukacja będzie lepiej działała, to prędzej czy później ten minister edukacji z województwa słabszego zostanie pogoniony, no bo ludzie zobaczą, że w sąsiednim województwie szkolnictwo działa na wyższym poziomie. Znaczy nam zależy na systemie, w którym pewne rozwiązania byłyby testowane najpierw w jednym województwie, gdyby się sprawdzały, brałyby je inne województwa w ramach tak zwanej instytucji kolegium województw, którą przewidujemy jako mechanizmu współpracy międzywojewódzkiej.
To może też robić rząd centralny, a jest też
no
takie...
No może i robi od 30 lat i teraz jest pytanie, czy nam się to podoba, bo właśnie są dwie możliwości. Albo te samorządy wojewódzkie współpracując ze sobą będą wypracowywały pewne rozwiązania i tego, że my jeszcze nie testowali. Natomiast testujemy model, gdzie od 30 lat minister w Warszawie wie lepiej i narzuca pewne rzeczy. No i na przykład w edukacji to świetnie widać. Ja to obserwuję jako nauczyciel, te kolejne reformy i ich porażki i przestałem wierzyć w kolejnych udanych ministrów reformujących dobrze polskie szkoły.
To jest jeszcze problem nauczycieli, bo okej, powiedzmy, tak, że przy biologii nie będzie dużych różnic programowych i że nie będzie województwa, które na przykład zrezygnuje z nauki ewolucjonizmu, kreacjonizmu, ale historycy, jeżeli będzie bardzo, będą bardzo różne regionalne systemy nauczania, to już nauczyciel historii nie będzie tak łatwo mógł się przenieść z Kaszub.
Ja myślę, że nauczyciel to sobie poradzi. Tu jest inny problem. Ja rozumiem, że dla wielu konserwatystów jest nie do przyjęcia, że będą nauczane różne wersje historii, bo na przykład, prawda, ale tak naprawdę dzisiaj tak jest. Znaczy, dzisiaj żyjemy w takiej mitycznej wierze, że jak pan minister, czy pan minister wydaje jakieś podstawy programową, to ci nauczyciele się tam zaczytują i później to realizują. Otóż nie. Chcę zapewnić, że pod rządami Platformy w szkołach na Podkarpaciu nauczyciele uczyli po swojemu historii i niewiele tam się przejmowali różnymi liberalnymi wytycznymi słanymi z Warszawy. I podobnie jest dzisiaj w wielu dużych miastach, gdzie pani minister, a w tej już pan minister edukacji może słać swoje wytyczne, a ci nauczyciele i tak będą uczyć po swojemu. Mnie chodzi o coś innego. Mnie chodzi o to, żeby przestać udawać, że tak nie jest, tylko żeby stworzyć system, w którym na przykład będzie można dopracowywać regionalne programy nauczania do lokalnych potrzeb. To znaczy wyobraźmy sobie województwo, które żyje z turystyki, prawda? I tam się uczy na przykład, ponieważ znaczna część tych uczniów będzie później w przemyśle turystycznym pracowała, uczy się na przykład historii regionu pod kątem ciekawostek historycznych, a nie tylko, prawda, że było rozbicie dzielnicowe słynne, bitwa pod Grunwaldem, prawda, rozbiory, powstania narodowe, bo to wszystko
ale
jest potrzebne.
Znowu ale pojawia wątpliwość o mobilność siły roboczej, no bo że ktoś będzie wykształcony bardzo wąsko dostany do swojego regionu, a potem będzie chciał ze Śląska pojechać na Suwalszczyznę, no to będzie musiał znaczą część edukacji powtarzać.
Ale większość ludzi tak nie robi, to znaczy jakaś część wyjeżdża i to jest oczywiste, ale dzisiaj podobnie jest jak pan wyjeżdża za granicę, musi pan znaleźć w ogóle w kraju w innym obszarze językowym, to jest jeszcze trudniejsze, mimo to ludzie wyjeżdżają. Także dla mnie to nie jest argument. Nas mówimy o tych ludziach, którzy przechodzą przez obecny system edukacji, który często kompletnie nie uwzględnia właśnie lokalnych potrzeb. I ja oczywiście mam świadomość, że to ma też ten kij ma swój drugi koniec, to jest właśnie to, że na przykład, prawda, jest na przykład jakaś rodzaj przedsiębiorczości na danym terenie i się wszystkich tam hafto.
Spawacie,
ale, tak, ale ja powiem, gdzieś, gdzie ale ja powiem tak, tylko że jeśli ktoś jest naprawdę zdolny, to on się przebije, jego ten system nie ubezwłasnowolni. Natomiast dzisiaj mamy system, który nie przystaje do zmieniającej się rzeczywistości. I w moim przekonaniu to najlepiej widać przy szkołach wyższych, prawda, które dzisiaj próbuje się ujednolicić nowym systemem ewaluacji, który minister Gowin wprowadza i który tak naprawdę doprowadza do absurdu na przykład w naukach humanistycznych czy społecznych. Będziemy w istocie rzeczy mieli nową wersję centralnego planowania. To znaczy mnie dziekan czy ktoś inny z ramienia dziekana będzie mówił, panie profesorze, pan w przyszłym roku, albo najlepiej w ciągu najbliższych 2 lat musi napisać jeden artykuł, jedną książkę, albo 2 artykuły i broń Boże nie pisać książki, bo książka jest nam niepotrzebna do ewaluacji. Już nie chcę w szczegóły wprowadzać, ale to jest dokładnie tak jak w PRL-u było centralne planowanie. Niczego dobrego to nie da. Ja po prostu nie wierzę w scentralizowany system, w którym mądry minister wie wszystko lepiej niż ci ludzie w terenie.
Jest jedna rzecz, która łączy i autorów projektu dotyczącego z Polski zdecentralizowany i rząd, czyli część rządu, czyli taka wola deglomeracji, czyli wyprowadzenia z Warszawy części urzędów centralnych.
Tak, ja to bardzo zdecydowanie popieram, chociaż to jest bardziej postulat Klubu Jagiellońskiego niż naszego stowarzyszenia, ale ja jestem tu akurat wielkim zwolennikiem. Uważam, że nastąpił przerost, że tak powiem, liczby urzędów w Warszawie i nie tylko wszystkie nowe urzędy centralne, które będą powstawały, bo będą, powinny być zlokalizowane poza Warszawą i to będzie pewien standard, ale także rozważył zauważyłbym przenoszenie niektórych urzędów centralnych. No tu klasycznym przykładem jest Trybunał Konstytucyjny i parę jeszcze innych instytucji, które naprawdę nie muszą być zlokalizowane w Warszawie, choć Trybunał akurat w Warszawie ma piękną siedzibę. Ja myślę, że jest wiele pięknych pałacyków poza Warszawą, gdzie taka siedziba Trybunału mogłaby się mieścić.
No, albo w Lublinie.
Mówi się o Piotrkowie, akurat tam chyba nie ma niczego ładnego obiektu, ale można zbudować.
Ale
w Lublinie jak najbardziej. Więc właśnie. Więc ja uważam, że to jest właśnie sposób na dowartościowanie i to akurat dziwię się, że PiS tego szerzej nie próbuje, że do tego niektórzy ludzie bardziej sporty Gowina niż cały PiS. No bo PiS głosi dowartościowanie prowincji. Tymczasem no właśnie problem polega na tym, że na razie to dowartościowanie prowincji średnio wychodzi i te ataki, które na mnie też spadły, czy nasze stowarzyszenie, pod hasłem, że my dążymy do rozbicia dzielnicowego, no kłócą się trochę z takim przekonaniem, czy retoryką partii rządzącej, że ona właśnie doszła do władzy po to, żeby skończyć z dyktatem tych liberalnych elit z Warszawy. No to zgoda. Kończymy z dyktatem liberalnych elit z Warszawy, to dajmy więcej władzy ludziom w terenie, prawda? A że to będą różni ludzie, inni będą na Podlasiu, a inni będą na Pomorzu Zachodnim, to prawda, ale miejmy do nich więcej zaufania i dajmy im szansę na to, żeby pokazali, co potrafią.
Powiedział profesor Antoni Dudek, politolog, historyk i jeden z członków Stowarzyszenia Rzeczpospolita Zdecentralizowana.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę. 17:38 na zegarach. To teraz czas na kawałek muzyki, bośmy się zagadali z panem profesorem. Mieliśmy 33, a tu 38. No ale tak jest wolność w Radio Wnet. Daft Punk teraz zagra, Get Lucky, a potem wracamy do studia. No i wracamy do studia. Teraz czas po południu Wnet na kartkę z kalendarza i kawałek nieoczywistych rocznic historycznych, często takich rocznic, o których być może część z Państwa bladego pojęcia by nie miała, gdyby nie Krzysztof Jabłonka. Słuchamy i mówimy dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam. Przypomnę, że dziś o 20:00 jest gawenda historyczna na temat oczywiście Unii Lubelskiej. A teraz kartka z kalendarza. Otóż 9 lipca 1521 roku na wieżę zygmuntowską wciągnięty został dzwon Zygmunta. Przypomnę, jest to jeden z najgłośniejszych dzwonów w Europie. Wprawdzie pomiarów jakiegoś rankingu nie zrobiono zbyt dokładnego, nie jest on największym. Są większe, a już największy stoi na placu kremlowskim, czy na Kremlu raczej, na placu Uspińskim, ale to jest taki dzwon, który nigdy nie zadzwonił. I stał się symbolem Rosji. Największy na świecie, ale do niczego nie potrzebny. Natomiast nasz dzwon posiada jeden z najpiękniejszych i najdonośniejszych. 48 kilometrów słychać ponoć nasz Zygmunt. I dzwonił w najbardziej uroczystych, ale i tragicznych momentach. Otóż przypomnijmy, 498 lat temu przy pomocy specjalnej machiny skonstruowanej przez mistrzów włoskich i przez odlewników niemieckich również, no i oczywiście polskich, bo też byli, to nie jest obcy produkt na naszej ziemi, odlano ze Spiżu wysokiej jakości. Legenda mówi, że były tam przetopione armaty zdobyte pod Orszą, ale po pierwsze Rosjanie to niewiele tych armat mieli, to myśmy głównie mieli właśnie artylerię, a po drugie to jest stały motyw wszystkich dzwonów, więc nie należy ich brać na serio. To jest jak opowieść o smokach, że kogoś powinny zjeść. Nie, oczywiście Spisz do tego był jak najczystszy, a w armatach oczywiście on czysty nie jest. W związku z tym trzeba wziąć to pod uwagę i dodać najważniejszą rzecz. Dlaczego właśnie w 1520 roku podjęto decyzję o odlaniu tego dzwonu? Właściwie zaczęto go odlewać. Pamiętajmy, że najpierw formę trzeba zrobić piękną. Chyba to z wosku robiono.
Albo z gliny.
Albo z gliny. Nie, gliną okładano. Wosk okładano gliną. Chodziło o to, że ta glina miała być wypalona. I dopiero wlewano spiż wymieszany. Spiż jest mieszaniną kilku metali. Z tego najwięcej jest tam cyny, oczywiście żelaza, miedzi i w pewnych proporcjach. I te proporcje decydują o tym, jaką wartość barwy głosu ma dane. To trzeba być mistrzem, żeby to dobrze zrobić. I pytanie, no i oczywiście ten spiż wlewając się wytapia wosk i zastyga. I tak powstaje dzwon. Polecam Państwu przepiękny film Andrzej Rubliow, który najmniej mówi o Rubliowie, a właśnie najwięcej o odlewaniu dzwonu. Ale najważniejsza rzecz, dlaczego go w tym roku odlano? Otóż według wierzeń renesansowych, bo to już nie jest jeszcze nie jest historia, to są raczej wierzeń, państwo dawnego Lecha, legendarnego oczywiście, bo jakiś przodek pewnie był, tylko nie wiemy jak się nazywa, a więc jak nie wiemy, to dajemy mu imię Lech, no tak z przyzwyczajenia, miał w 520 roku założyć państwo polskie. Przypomnę, że gdybyśmy tak tę legendę wzięli na serio, to w przyszłym roku powinniśmy obchodzić 1500 lat. Państwa
być może
polskiego,
znajdą się tacy, którzy
do tego nawiążą.
W każdym razie, taką rocznicę obchodzić.
Tak, nasi przodkowie w renesansie owe tysiąclecie, pierwsze milenium właśnie w ten sposób obchodzili, postanowili uczcić dzwonem. No tak wyszło historiografom renesansowym, którzy w pewnym sensie kombinując, że takie porządne panowanie trwa lat 30, a wiązano tego Lecha Wielkiego, czy Lecha I z datą 550 rok. Przypominam, na Zamku Warszawskim nawet jest Lechus I i MD, czyli 1500. Przepraszam, i litera D, czyli 530. Tak, taka data. Przepraszam, nie 530, 550. Czyli DL. To są oczywiście łacińskie insygnia cyfr. A właściwie liczby. No, gdy do tego dodamy nasze skromne 500 lat, to mielibyśmy 1500-lecie legendarnych początków Polski. O tak by to należało ładnie nazwać. Ponieważ porządne panowanie powinno trwać lat 30, co i Mieszko, i Chrobry potwierdzają, więc jak odejmiemy od 550-30, mamy rok 520. No i ten właśnie rok, 1509 lipca 1521, uczczono dzwonem. Dzwon od razu dostał nazwę króla. I od tej pory bije nam Zygmunt. Pamiętajmy, że w dniu 31 właściwie października, kiedy to wyrwano temu dzwonowi serce, Orlęta krakowskie zdołały wnieść to serce na samą górę, jakoś tam zamontować i w momencie, gdy miała być 12, zamiast hejnału uderzył dzwon Zygmunta. Rozumiem, że mam szybciej. Nie. I w ten sposób Zygmunt towarzyszy każdej wielkiej narodowej uroczystości. Gdy papież po raz pierwszy lądował w naszym kraju i dotknął stopą ziemi, uderzył Zygmunt. Była to przepiękna chwila. Zygmunta, jak mówiono, słychać było pod Tatrami, co już jest przesadą, ale do myślenic na pewno. I od tej pory, poza świętami religijnymi, Zygmunt zawsze nam podnosi do potęgi każde święto narodowe. 11 listopada też uderzył Zygmunt.
To jest jedna rocznica, a kolejne są jakie?
Już mówię. 9 lipca 1807 roku Napoleon, czyli cesarstwo francuskie, podpisał traktat z Prusakami, na mocy którego powstało wolne miasto Gdańsk. Wolne oczywiście od dulszczyzny też, natomiast nazywało się całkiem inaczej. Wtedy oni jeszcze nie wiedzieli, że będą wolnym miastem. Nazywało się księstwo. Principauté d'Ancyg. I księciem gdańskim został marszałek Lefebvre. Ale marszałek jak marszałek jest w historii znany, o wiele bardziej znana jego żona. Madame Sanger. To słynna praczka, a w herbie jej jest wyżymaczka. Tak śpiewano o księżnej gdańskiej, która zagościła raz w tym Gdańsku, aby swoje księstwo obejrzeć. Księstwo gdańskie jako wolne miasto z przyległościami, pamiętajmy wtedy Hel należał do Gdańska i połowa Mierzei Wiślanej, przetrwał, bronił się najdłużej. Gdańsk padł dopiero drugie, jak wiemy, że Napoleon cofnął się spod Moskwy. No i w 1812 musiał oddać wszystkie tereny zagarnięte państwu rosyjskiemu, a w 1813 wojska te wtargnęły na ziemię zarówno Prus, jak i księstwa warszawskiego. Nasze kochane księstwo gdańskie nie stanowiło części księstwa warszawskiego, ale przypomnijmy, że 28 czerwca 1812 roku zarówno księstwo warszawskie, jak i księstwo gdańskie przestają istnieć. Nie odnotowaliśmy tego niestety w żadnych atlasach ani książkach. I powstaje Konfederacja Generalna Królestwa Polskiego. Potem powiększone o Litwę i Ruś. Po raz pierwszy zarysowała się Trójdzielna Rzeczpospolita. I Gdańsk wstąpił do tej konfederacji. Stał się częścią naszej społecznej inicjatywy, bo to było poza systemem prawnym Europy, częścią przyszłego, czy też właśnie zaistniałego Królestwa Polski, Litwy i Rusi.
Drugą rocznicę, a trzecia jest jaka?
A trzecia jest nam bliższa, związana z niepodległością. Otóż 102 lata temu, czyli 9 lipca 1917 roku, 3,5 tysiąca legionistów Józefa Piłsudskiego na jego rozkaz, a właściwie za jego radą, no ale jego rada była dla większości rozkazem, rzuciła szablę do stóp generała Bezelera, odmawiając służby w wojsku, przysięgi na dwóch cesarzy, niemieckiego i austriackiego, i służby u boku, bo to miała być oddzielna formacja, tak zwany polski Wehrmacht, czyli Polska Siła Zbrojna, u boku państw centralnych. Było to niezwykle mądre posunięcie, bo przeszliśmy w tym momencie do państw Ententy. Oficerowie pojechali do Beniaminowa, tutaj pod Warszawę, chyba pod Nieporętem, kto dobrze wie, a podoficerowie i szeregowi podefilowali, zostali wywiezieni do Szczypiorna. I tam powstał słynny Szczypiorniak. Piłka. Ale jeszcze jedna rzecz.
Ręczna, tak się rozpoczął kryzys przysięgowy i koniec historii legionów.
No, legiony już nieco wcześniej się zakończyły w XVI, ale tu nie zostały wznowione i to jest ich rzeczywiście faktyczny koniec. Ale dodajmy jedną rzecz. W drodze do tego Szczypiorna niejaki Biernacki z Hałacińskim, właściwie Hałaciński tu, Biernacki na innym froncie, układają cztery zwrotki najdumniejszej pieśni. Legiony to żołnierska nuta. I dopiero wtedy zaśpiewano, gdy szli ze stacji w Kaliszu do owego Szczypiorna, który był obozem internowanym, internowania jeńców wojennych. I wtedy zaśpiewano po raz pierwszy Legiony to żołnierska nuta i sprzeciwiono, był to jakiś bardzo piękny protest wobec tych represji, jakie ich spotkały, no i tych półtora roku, które musieli siedzieć w bardzo ciężkich zresztą, aczkolwiek ludzkich warunkach. To nie jest jeszcze druga wojna.
Tyle o rocznicach nieoczywistych, Krzysztof Jabłonka.
Które są też cenne.
Jak najbardziej nam opowiadał. My zakończymy dzisiaj popołudnie informacją. Naukowcy, którzy w ramach wspólnej norwesko-rosyjskiej ekspedycji badają wrak atomowego okrętu podwodnego Komsomolec. W pobranych z jego wnętrza próbkach wody wykryli bardzo wysokie stężenie substancji radioaktywnych. Tak informują norweskie media. Dokładnie woda została pobrana, ta najbardziej skażona radioaktywnie, została pobrana z luku wentylacyjnego tego zatopionego i spoczywającego na dnie Bałtyku okrętu podwodnego rosyjskiego, więc mamy, proszę Państwa, na naszym skromnym, małym Bałtyku radioaktywny wyciek. Podziękujmy braciom Rosjanom czy braciom Sowietom za ten cudowny okaz spoczywający. A to nie jedyny okręt atomowy, nie jedyne odpadki atomowe, które wylądowały na dnie Bałtyku. Jeszcze Krzysztof Jabłonka.
Przypomnijmy, że manifest komunistyczny Marksa z 1848 roku zaczyna się słowami: duch komunizmu krąży po Europie. Teraz możemy dodać: i promieniuje.
I promieniuje po dnie Bałtyku. 17.55. Ja się z Państwem żegnam. Mówię do usłyszenia do godziny 16 jutro. A zakończymy piosenką The Final Countdown. To będzie dobra nuta, jak to się mówi młodzieżowo.